magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Poznań Europa, Jacek Kosiak. Dzisiaj rozmawiamy jak zawsze o problemach Unii Europejskiej, ale także innych państw europejskich. Dzisiaj zajrzymy do Norwegii, ale wcześniej przedstawię państwa i mojego gościa. To pan poseł Marcin Libicki, były eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór pan, dobry wieczór państwu.
Ostatnio w grudniu pan komentował, dzisiaj także, jak zawsze jest pan czujnym obserwatorem europejskiej sceny politycznej.
Dziękuję bardzo za miłe słowa, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że panu mnie pamięta. Być może jeszcze niektórzy słuchacze też sobie mnie przypomną.
A propos pamięci, sprawdzałem w internecie, co na pana temat można znaleźć w sieci globalnej. Czy pamięta pan nazwisko Dawida Hammersteina Mintza?
Tak jest, pamiętam. To był deputowany Zielonych z Hiszpanii.
Przy okazji problemu budowy drogi na Mazurach, tak zwana sprawa Rozpudy.
Tak, to była sprawa, która bardzo żywo naszą komisję zajmowała, dlatego że...
Komisję petycji,
której ja byłem przewodniczącym w latach, wtedy, kiedy byłem w Parlamencie Europejskim, znaczy w latach 2004-2009, to była kwestia obwodnicy, która miała odciążyć ruch.
I konflikt ekolodzy kontra polski rząd.
I bardzo był silny konflikt ekologów z polskim rządem i muszę powiedzieć, że wtedy nabrałem pewnych podejrzeń co do czystości intencji ekologów.
O proszę, a eurodeputowany Dawid Hammerstein Mintz, pochodzący z Hiszpanii, ale urodzony w Kalifornii, a jego rodzice urodzili się w Pińsku i w Radomiu, zatrzymał budowę tej obwodnicy. To tak tylko dla przypomnienia, nie chciałbym ciągnąć.
Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście tak się stało. Ekolodzy byli bardzo dobrze zorganizowani. Myśmy przyjechali specjalną taką wizytą właśnie na miejsce tej budowy. Chodziło o to, że wie pan...
Ale w każdym razie skuteczne okazały się petycje, tak?
Tak, okazały się petycje i te petycje rzeczywiście dawały rezultat, chociaż ja w tym wypadku byłem krytyczny wobec tych zastrzeżeń ekologów. Wtedy właśnie konstatowałem, że ekolodzy są bardzo dobrze zorganizowani i muszę powiedzieć, że nabrałem wielu podejrzeń co do tego, jak ta organizacja wygląda, kto ją finansuje i po czyjej stronie stają ekolodzy. Już wtedy przy okazji budowy tej obwodnicy miałem takie
trochę
wrażenie.
Jednak nie było panu żal tych torfowisk i tych pięknych terenów?
Panie redaktorze, mogło być mi żal tych terenów, ale z drugiej strony to, co się działo w mieście, to była po prostu makabra.
W Augustowie,
jeżeli się porównywało, prawda, niebezpieczeństwo dla dzieci przechodzących przez ulicę przez 24 godziny na dobę, a tam jakieś ptaszki, które i tak by prawdopodobnie no, trochę musiałyby posłuchać jazdy tych ciężarówek, no to naprawdę nie miałem wyboru. Ale z ekologami starałem się również później w czasie budowy Nord Stream 1, który był też przedmiotem, prawda.
Ale tu się pan powoływał na argumenty ekologiczne.
Prawda, wtedy myśmy się powoływali na argumenty ekologiczne, ale wtedy się okazało i cały Parlament Europejski nam to przyznał rację, wtedy przyjął ten raport o szkodliwości Nord Stream 1 i dla ekologii, i dla polityki, i dla gospodarki europejskiej i tak dalej, tylko wtedy okazało się, że ekolodzy byli prawie nieobecni, dlatego że wtedy, kiedy były interesy rosyjskie, to jakoś ekologów nie było widać. W Augustowie, gdzie były inne interesy, to akurat ekologów było widać i wtedy mamy wątpliwości co do czystości intencji wszystkich działań ekologów.
Magazyn unijny Poznań Europa.
To tylko takie krótkie przypomnienie sprzed lat już, tak. Bo to jednak trochę czasu minęło. Wracamy do tematów, o które prosiłem pana o komentarz. Brytyjska premier Theresa May przyznała w parlamencie, że zmiana warunków Brexitu nie będzie łatwa. No i ten Brexit rzeczywiście idzie jak po grudzie. Jak pan myśli, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej skutecznie?
Panie redaktorze, to jest pytanie, które stawia sobie dzisiaj, można powiedzieć, przede wszystkim Anglicy, ale stawia się cała Europa, w jakim stopniu cały świat. Wie pan, kiedy my mówimy bardzo często, Polacy mają taką skłonność, żeby mówić, ach, bo Polacy tacy, Polacy owacy i tak dalej. Wie pan, jeżeli się porówna politykę polską wobec Unii i politykę angielską, no to przepaść dzieli dojrzałych Polaków od chaotycznych Anglików. No to, co się dzieje w Anglii, jest po prostu nie do uwierzenia, że państwo, w którym które ma tak wielkie doświadczenie, prawda, odgrywania dużej roli w świecie, to państwo zaplątało się już kompletnie i nie wygląda, że było jakieś rozsądne wyjście. Dlatego, że każde wyjście będzie złe, bo ogłaszanie drugiego referendum, którego się ciągle premier May zaprzecza, jakoby miała takie intencje, wydaje się chyba nieuniknionym i najlepszym wyjściem, bo wtedy mogłoby wszystko zostać tak, jak było, co wydaje się być też najlepszym rozwiązaniem i dla Anglii, i dla Europy.
Czy termin Brexitu marcowy zostanie dotrzymany? Jak pan myśli?
Nie wiem.
Trudno
nie
powiedzieć.
Wiem, bo trudno powiedzieć, wie pan, wszyscy mówią dobrze, a co jak nie Brexit? Mnie się wydaje, że wtedy można powiedzieć nic jak nie Brexit, że po prostu zostanie wszystko po staremu, wszyscy będą udawali, że się nic nie stało, potem będą odwlekać o 2, o 3, o 4 miesiące, a w efekcie ogłoszą referendum, co rzeczywiście byłoby najrozsądniejszym wyjściem. Ale dzisiaj przewidzieć, co się stanie, trudno powiedzieć, dlatego że jedni Anglicy wołają, chcemy Brexitu, drudzy wołają, nie chcemy Brexitu. A czego chce pani May, nie wiadomo.
A jeszcze do tego Unia Europejska chyba wykorzystuje sytuację wewnętrzną Wielkiej Brytanii i stawia twardo sprawę, nie będzie nowych pomysłów na Brexit, nie będzie rozmowy. Chcecie, to macie, proszę bardzo, idźcie sobie.
No wie pan, no chyba to jest słuszne postawienie sprawy. Powiedziałbym nie druga część pana zdania, jak chcecie, to sobie idźcie, tylko nie będzie nowych negocjacji po to, żebyście zostali, prawda? No myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie.
Znaczy, no to oczywiście to był mój taki kolokwialny komentarz, tak. Może niezbyt trafny, ale chodziło mi o pokazanie takiego pewnego szantażu, że tak. Jednak skoro zdecydowaliście się na tą ścieżkę, to...
Prawda, nie tylko, że się zdecydowali na tę ścieżkę, ale były negocjacje, które trwały, nie wiem, rok czy dłużej. Był dokument 600-stronicowy, prawdopodobnie za obszerny. Gdyby ten dokument liczył 60 stron albo 16, to prawdopodobnie byłby gładko do przyjęcia, a życie by potem wypełniło te ewentualne luki. Natomiast podpisywanie dokumentu 600-stronicowego, którego pewnie nikt nie przeczytał, bo nawet autorzy, każda grupa specjalistów opracowywała inny dział, więc pewnie na dobre nikt nie przeczytał całego tego dokumentu, to oczywiście był taki podstawowy błąd, który zresztą jest typowy dla Unii. Takie wchodzenie we wszystkie niekończące się szczegóły i nie pozostawiania miejsca życiu na wypełnienie tych miejsc, które nie wypełnią urzędnicy.
A te miejsca w życiu to...
Magazyn unijny Poznań Europa.
Przede wszystkim Północna Irlandia, granica z Północną Irlandią, no i granica z pewnym fragmentem Wielkiej Brytanii w Europie, ale chodzi o Gibraltar. I granice z Hiszpanią. Tutaj też Hiszpania ma swoje ale.
Tak. Więc, panie redaktorze, ja bym powiedział, Gibraltar to jeszcze pół biedy, natomiast Irlandia to jest zmierzanie w bardzo niebezpiecznym kierunku. Chodzi o to, że granica znikła dzięki Unii Europejskiej. Praktycznie. Oczywiście ona teoretycznie istnieje, ale w praktyce znikła. Czyli... cały wielki problem, którym Irlandia żyje od blisko 100 lat, bo od odzyskania niepodległości w 22 roku, po dziś dzień, prawda, jest ten problem Irlandii Północnej. I ten problem znikł dzięki Unii. Wszedłszy do Unii, granice znikły. Nie ma emocjonalnych momentów w sprawie Irlandia Północna, Republika Irlandii. Natomiast jeżeli dzisiaj miałaby ta granica odtworzyć, to jest nie do przyjęcia dla żadnej z tych części Irlandii, ani Północnej, ani Republiki Irlandii. W konsekwencji może się zdarzyć, że Irlandia Północna powie, wybieramy Republikę Irlandii. I wtedy może to mieć efekt potem już kuli śnieżnej, dlatego że pamiętajmy, że w tych składowych częściach Wielkiej Brytanii głosowanie wypadło przeciwko Brexitowi w Walii i w Szkocji. Nie sądzę, żeby Walia postanowiła się odłączyć od Anglii. To jest małe prawdopodobieństwo.
Bo i mały obszar.
Inny obszar, i wie pan, i oni już są częścią Anglii od XIII wieku, więc mieli poczucie pewnej odmienności. Tam był ten język inny, który już dzisiaj prawie zanikł. Ale Szkocja to jest wielki problem, ponieważ Szkoci mają silne poczucie własnej tożsamości. Oni są z Anglią w Unii, oni nie zostali włączeni nigdy do Anglii, to oni są w Unii z Anglią, tak można zrobić pewną analogię Polski i Litwy z czasów I Rzeczpospolitej i dla Szkotów powiedzieć dziękujemy, już mamy was dość, mają swój parlament, mają swój lokalny rząd i dla nich to nie będzie ani organizacyjnie, ani powiedziałbym w cudzysłowie moralnie wielki problem rozstać się z Anglią. I wie pan, a to już dla Anglii to jest właściwie na granicy już tragifarsy.
Zmarginalizowania.
No kompletnego. No jeżeli spojrzymy na mapę, to Szkocja, tak myślę w tej chwili na oko, to jest jakaś 1/3 część Wielkiej Brytanii. Więc jeżeli Szkocja wyjdzie ze swoimi wielkimi miastami, Edynburgiem,
Glasgow,
to się nagle okaże, że właściwie imperium brytyjskie, które rządziło światem jeszcze tak niedawno, znikło zupełnie. Churchill mówił, chciałbym umrzeć przed śmiercią imperium, ale tu się okazuje, że rzeczywiście Churchill umarł, ale może i ślady tego imperium mogą zniknąć, prawda?
Na szczęście zostanie mi jeszcze wyspa Pitcairn.
Otóż to. No i Gibraltar, o którym pan redaktor mówił, ale myślę, że Gibraltar nie niesie za sobą takich wielkich problemów, dlatego, że w gruncie rzeczy ten Gibraltar, Anglia go posiada prawem kaduko od roku 1713, co prawda, dzisiaj się może powoływać, że jak zrobili referendum w Gibraltarze, to 90-kilka% jest za tym, żeby nadal Gibraltar należał do Anglii, trochę jak było z Falklandami, ale tu myślę, że to nie będzie problemu wielkiego do pokonania.
No i wydawałoby się, że monarchia powinna być taka, co prawda konstytucyjna, ale powinna być trwała, powinna być spokojna, tu proszę bardzo.
No proszę pana, ruch turystyczny bardzo sprzyja monarchiom, bo dzisiaj te monarchie odgrywają już właściwie tylko taką rolę, żeby turyści mogli oglądać zmianę warty i od czasu do czasu przejazd królowej, więc już to większej roli nie odgrywa, aczkolwiek myślę, że dla Anglików jest tym symbolem stabilizacji.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A propos stabilizacji, czy Norwegia jest stabilnym państwem, bo mówi się ostatnio dużo o problemach z Urzędem do Spraw Dzieci i Młodzieży, to po norwesku Barnevernet.
Już bardziej osłuchaliśmy się z jugendamtami niemieckimi.
No właśnie, to jest akurat i na tym pan sporo czasu stracił w Parlamencie Europejskim, czy może powiedzmy dużo pan pracował w związku z tematem jugendamtów. Jak pan ocenia tą sytuację z konsulem Sławomirem Kowalskim, którego Norwedzy nie chcą w swoim kraju?
Więc najpierw może warto przypomnieć, że Komisja Petycji, której ja wtedy byłem przewodniczącym, przyjęła swoje stanowisko, które, że tak powiem w cudzysłowie, wisi po dziś dzień na stronie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, niezwykle krytyczne wobec jugendamtów. Ta cała historia z tym Urzędem do Spraw Młodzieży, który trudno nam jest nazwę zapamiętać, norweskim, oczywiście przypomina jugendamty. Ja myślę, że tu działają pewne mechanizmy dzisiejszych państw, które nie dają sobie rady z problemami, które biorą na swoje barki. Prawda? Dlatego, że to zapuszczanie macek państwa we wszystkie dziedziny, które do państwa nie należą. Sprawa rodziny może należeć do państwa tylko wtedy, jak rodzina w żaden sposób nie daje sobie rady. Unia Europejska bardzo często powtarza o tym, że fundamentem Unii Europejskiej jest zasada pomocniczości, czyli że instytucje wyższego rzędu mogą się mieszać do spraw instytucji niższego rzędu tylko wtedy, kiedy one nie są zupełnie w stanie sobie poradzić. Natomiast dzisiaj instytucje wyższego rzędu w Unii Europejskiej mieszają się do spraw przynależnych instytucjom niższego rzędu wtedy, kiedy uważają, że one mogą to zrobić lepiej. A to nie o to chodzi, że one mogą to zrobić lepiej. Chodzi o to, że one mogą wyręczać tamte tylko wtedy, jak te niższego rzędu w ogóle sobie nie dają rady. Otóż rodzina, my doskonale wiemy w Polsce, rodzina w Polsce zdaje egzamin. Dzisiaj jest ta sprawa, prawda, tego jednego klapsa, który już okazuje się przestępstwem.
Panie pośle, też trzeba powiedzieć, dochodzi do patologii i polska rodzina nie jest wolna od takich niekorzystnych
zjawisk. Ja bym powiedział tak, niektóre polskie rodziny nie są wolne od patologii. Natomiast przedstawianie rodziny jako siedliska zła, do czego dzisiaj istnieje pewna tendencja właśnie na korzyść koncepcji mieszania się państwa. Więc takie podejście jednak niesie wielkie niebezpieczeństwa. Bo kiedyś, zdaje się, mówiliśmy już na temat jugendamtów i ja przypomniałem, że wszystkie statystyki mówią, że 90-parę% dzieci w Polsce, i myślę, że podobnie jest i na świecie, uważa, że są szczęśliwe w swoich rodzinach, więc możemy ubolewać, że kilka procent nie jest szczęśliwych. Tylko jest kwestia, czy te kilka procent już powinny się znaleźć pod kontrolą instytucji państwowych.
Oczywiście, to są bardzo ważne słowa, ale teraz spójrzmy na to w relacjach dwóch państw, Polska i Norwegia. Podobno Norwedzy są trochę zirytowani pomocą dla Norweszki, obywatelki tego państwa, która właśnie po kłopotach z Barnevernet szukała pomocy w Polsce i ją znalazła.
Panie redaktorze, no to jest głośna sprawa dzisiaj i oczywiście rząd norweski, zdaje się, z tego co rozumiem z doniesień medialnych, nie zażądał odwołania konsula polskiego, tylko chciałby, żeby...
Zasugerował.
To jest oczywiście zasadnicza różnica, dlatego że państwo, na którego terenie działa dyplomacja innego państwa, ma prawo żądać odwołania. No persona non grata, powiedzieć, że proszę odwołać konsula, bo to, to i to. I wtedy, jeżeli tak postawi sprawę, to nawet argumenty nie muszą być przekonywane. Jeżeli się sugeruje, to uważam, że rząd polski raczej nie powinien ustępować.
No zwłaszcza, że kadencja konsula Sławomira Kowalskiego...
kończy się w czerwcu, tak. Więc to jest, i tak jest już tylko te 3 czy 4 miesiące. Więc uważam, że nie powinien, tym bardziej, że naprawdę jestem niezwykle krytycznie nastawiony wobec tych instytucji, takich jak ten norweski Urząd do Spraw Młodzieży, tak i niemiecki. Jest jeszcze jedno zjawisko, na które ktoś zwrócił uwagę, że w związku z tym, że dzieci się rodzi coraz mniej, to takie instytucje właśnie, które do zajmowania się dziećmi zaczynają coraz bardziej szukać sobie pola działania. Czyli zaczynają zaostrzać kryteria upoważniające je do interwencji w rodziny, dlatego że po prostu tych problemów jest coraz mniej, bo dzieci jest coraz mniej, a ofiarą tego padają to polskie dzieci.
Ciekawe spojrzenie, bo myślę, no aż tak mało tych dzieci nie jest, żeby jednak nie występowały jakieś zjawiska niekorzystne niestety, ale inaczej na to też spójrzmy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wyobraźmy sobie sytuację, że w Polsce jest konsul, który dosyć mocno interweniuje w kontaktach z jakimś jednym konkretnym urzędem. Urząd ten działa na podstawie pewnej jednak kultury wewnętrznej kraju. Norwegowie mają inną kulturę administracyjną, prawną niż Polacy. No i generalnie też pewne jakieś niuanse, różnice kulturowe na pewno byśmy znaleźli. No i teraz tak, czy Norwegowie nie mają prawa jednak do jakiejś własnej wizji rozwiązywania problemów z rodzinami, z dziećmi? No i nie życzą sobie pewnych interwencji.
No tak, panie redaktorze, ale to są jednak, jest ten problem, że być może rodzice są norweskimi obywatelami, chociaż ja nie wiem, czy we wszystkich wypadkach...
Nie, to akurat w przypadku konsula
i tej sprawy
Kowalskiego, to oczywiście on interweniował w sprawie obywateli polskich.
No tak, więc on od tego jest, więc muszą sobie Norwegowie powiedzieć, że jednak nie mają pełnego prawa do interwencji w rodzinach obywateli obcych, którzy mają prawo u nich mieszkać. Pan redaktor użył sformułowania, czy oni mają prawo, więc rozróżnijmy na pewno pojęcie prawa moralne prawo, czy mają podstawy prawne w ustawodawstwie norweskim, więc to by trzeba szczegółowo rozpatrzeć. W obu wypadkach powinna rzecz być traktowana elastycznie i ja uważam, że biorąc pod uwagę to, na co pan właśnie zwrócił uwagę, że i tak jego kadencja kończy się w czerwcu, Polacy nie powinni ustępować.
Tylko przypomnę, że Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej. Trochę jednak inne relacje łączą Polskę i Norwegię, chociaż pewne sprawy są podobne, bo Norwegowie przyjęli pewne rozwiązania unijne.
Tak. No są w tym wspólnym obszarze gospodarczym, co już stwarza atmosferę pewnej wspólnoty.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Powiedzmy teraz o innym państwie, które zahaczymy o problem innego państwa, które już na pewno jest poza Europą. Chodzi o Iran. Ale to w połowie lutego w Polsce odbędzie się konferencja zainicjowana przez Polaków i Amerykanów na temat roli Iranu na Bliskim Wschodzie. Panie pośle, czy to nie jest kolejny punkt, w którym Polska szuka guza?
Panie redaktorze, problem polityki zagranicznej jest bardzo trudny. Zawsze. Między innymi dlatego, że decyzje w polityce zagranicznej są nieweryfikowalne. My wiemy doskonale, jakie są spory po dziś dzień między historykami o, na przykład, chybaśmy nawet kiedyś o tym tu u pana redaktora o tym mówili, o politykę przedwojenną zagraniczną Polski ministra Beka. Są entuzjaści Beka, na przykład Moczulski, który jest poważnym historykiem.
Leszek Moczulski
napisał książkę Wojna Polska 1939 rok, świetna książka. I Leszek Moczulski uważa, że Beck był świetnym politykiem, świetnie prowadził polską politykę i że w ogóle polska polityka zagraniczna okresu międzywojennego, szczególnie za czasów sanacji, to była absolutne mistrzostwo.
No dobrze, ale rozmawiamy o współczesności, to który z polskich ministrów spraw zagranicznych pana zdaniem też świetnie sobie dawał radę.
No, proszę pana, Skubiszewski. No,
a teraz w ostatnich
Skubiszewskiemu zawdzięczamy, bo on po prostu w roku 89, kiedy można się było jeszcze zastanawiać, jaka powinna być polityka zagraniczna, to bez żadnej dyskusji, że on jasno powiedział, naszym celem jest Zachód. Także tu Skubiszewski w polityce zagranicznej absolutnie jest bez żadnych wątpliwości.
Ale miał łatwiej, bo jednak cele były bardziej konkretne. NATO, Unia Europejska. No teraz to mamy troszeczkę
no, więc właśnie o to chodzi. Generalnie wszystkie siły polityczne w Polsce zgadzają się z tym, że dla nas asekuracją jest NATO, a reasekuracją są Stany Zjednoczone, na które zawsze można liczyć. Tak uważa większość Polaków i historia poucza, że generalnie ta diagnoza, że Amerykanie są rzetelnym sojusznikiem swoich sojuszników, że jest trafna. Teraz, był ten problem, o którym pan mówił już, jak popieraliśmy Amerykanów w Iraku, prawda? W Afganistanie to już było NATO, więc troszeczkę było co innego, bo Irak to nie było zaangażowanie NATO, tylko Stanów Zjednoczonych, Afganistan to było zaangażowanie NATO. I też była ta dyskusja, czy warto było.
I warto było?
No więc uważam, że było warto.
A jakie korzyści Polska odniosła?
No, proszę pana, cały czas mówimy, że mamy nie najlepsze sąsiedztwo na wschodzie, prawda? I ciągle mówimy, że jeżeli w ogóle mamy problem polityki zagranicznej, poza wewnętrznymi problemami Unii, bo Unia to jest już troszkę nie całkiem, to jest szczególny obszar polityki zagranicznej, prawda? Można powiedzieć, że wyłączony z tych ogólnych zasad polityki zagranicznej. Ale jeżeli pamiętamy o naszych problemach na wschodzie i uważamy, że to jest długofalowo nasz jedyny problem, no to powinniśmy trzymać ze Stanami Zjednoczonymi, licząc na to, że w razie czego też będą wobec nas lojalne. Ale wie pan, no tu pewności nie ma. I rzeczywiście, jeżeli w wyniku naszego zaangażowania proamerykańskiego i w pewnym sensie antyirańskiego, w kraju tak jak uważa Iran.
To zostało odebrane.
Tak, to zostało odebrane. Jeżeli z tego powodu u nas zaczną się zamachy, to rzeczywiście będzie nieprzyjemnie i przeciwnicy tej konferencji będą triumfować. Jeżeli cała rzecz się uspokoi, powiedzmy, no to znowu zwolennicy tego ścisłego sojuszu z Amerykanami powiedzą, a nasze było górą. Ja nie potrafię powiedzieć jasno, co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście jest pokój. Tylko jednak nasza chata nie jest z kraja, prawda? Nasza chata...
Zawsze myślałem, że jednak.
A jednak nie.
Jednak nie.
No więc wie pan, więc trzeba to wszystko brać pod uwagę. Ale co ja bym zrobił, gdybym miał zadecydować? Powiem jedno. Na pewno nie chciałbym, żeby Amerykanie poczuli się odtrąceni. Nie wiem, jak wyglądały te rozmowy. Czy to było delikatne pytanie, czy Polska się zgodzi? Czy to był pewien nacisk, żeby Polska się zgodziła?
Polska wyszła z inicjatywą?
Tak, więc ja powiedziałbym tak. Ja bym z taką inicjatywą nie wychodził. I na delikatne zapytanie, czy możemy to zrobić, powiedziałbym, jak nie musimy, to nie róbmy. Ale jeżeli spotkalibyśmy się z taką oceną amerykańską, powinniście to zrobić, bo jesteśmy sojusznikami, to obawiam się, żebym Amerykanom uległ.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Jak na razie problemy z Iranem sprowadzają się do niezaproszenia czy odwołania zaproszenia Poznańskiego Teatru Biuro Podróży do Iranu i także odwołania wiz turystycznych. Ambasada irańska nie wydaje tych dokumentów już od pewnego czasu. Jak na razie oczywiście to są takie symboliczne sankcje Iranu wobec Polski. Nie sądzę, żeby Iran miał jakieś inne możliwości, ale kto wie, no bo jednak liczyliśmy na to, że będzie to rynek zbytu dla naszych produktów.
No tak, wie pan, tu liczyliśmy, zdaje się, że z Iranem mamy zupełnie jakieś śladowe kontakty.
Ale rozwijające się.
No tak, ale wie pan, pieniądz zawsze po tym i tak bierze górę nad innymi argumentami, także myślę, że jeżeli te rozwijające się kontakty gospodarcze są po myśli Iranu, a nie ma rozwijających się kontaktów, które by nie były po obu stron, dla obu stron korzystne, to myślę, że to minie i będzie dobrze, prawda?
W jaki sposób Amerykanie się zrewanżują za konferencję?
Nie wiem. A jak Irakiem nam się nie bardzo zrewanżowali, tak, bo była mowa o tych milionowych interesach i tak dalej. Nawet zdaje się, że Irak nam nie zapłacił starych długów. Mimo że wsparliśmy zwycięską amerykańską interwencję, w tym momencie zwycięską. Także nie wiem. No myślę, że to polityka zagraniczna jednak powinna być bardzo długofalowa. Mieć zasady długofalowe, cele długofalowe. Bieżące rozwiązania mogą troszeczkę być, powiedzmy, powiedzmy, nie zupełnie z tym ścisłe, ale generalnie powinna być długofalowa. I jak mówię, no możemy tylko potwierdzić, że wszystkie siły w Polsce uważają, że trzeba trzymać z Amerykanami. Więc wtedy
ostatnio mówiło się o Ford Trump. Tak. Taki pomysł, więc może to też jakoś jest powiązane.
Ja pamiętam, że jak była mowa, prawda, o tarczy antyrakietowej, to niektórzy się odzywali, a po co nam to, ja sam słyszałem takie głosy bardzo wyraźne, po co nam to, prawda, Rosjanie już sprowadzają do tego. Rosjanie mają jako cel odbudowę swojego imperium i to musi być, nie wiem, czy jako cel dojście do łaby, tak jak było jeszcze te 30 lat temu, prawda, ale na pewno odzyskanie Litwy, Łotwy, Estonii, bo oni powtarzają to sami w kółko, więc nie można im zaprzeczać. Może największym nieszczęściem XX wieku był upadek Związku Radzieckiego. Przecież to mówił Putin, który jest dzisiaj jednym z głównych graczy światowych. Więc, że oni chcieliby odbudować Związek Radziecki ze wszystkimi jego wpływami, to jest oczywiste. Że nie dadzą rady, to mi się wydaje też oczywiste, bo to są względy i możliwości finansowych, gospodarczych i możliwości demograficznych. A to są dwa czynniki, które w Rosji działają na naszą korzyść, że i gospodarka kuleje, i demografia jest na granicy katastrofy. Ale wie pan, no mimo wszystko musimy brać pod uwagę, że to jest nasze jedyne zagrożenie, to jest zagrożenie ze wschodu. Więc ja tylko powtórzę, że dobre stosunki z Amerykanami, ja jestem zgadzam się całkowicie z tymi naszymi wszystkimi kolejnymi ministrami spraw zagranicznych, od Skubiszewskiego zaczynając, że komitywa dobra z Amerykanami jest podstawową rzeczą. A czego ona wymaga? I czy wymaga organizowania konferencji tak zwanej irańskiej, czy tam bliskowschodniej w Polsce, to już jest inna sprawa.
Magazyn unijny Poznań Europa.
No nie pokusił się pan o cenę ministrów spraw zagranicznych ostatnich 10 lat. Uciekł pan do roku 89.
Tak. Nie, proszę pana, no Polacy, ja to podtrzymuję tę opinię, która nie jest w Polsce popularna, są dojrzałym politycznie narodem. Polityka zagraniczna zawsze jest pewnym miernikiem dojrzałości państw. I ta polityka zagraniczna jest niezwykle stabilna u nas, ponieważ wszyscy ministrowie spraw zagranicznych te same cele realizowali. Skubiszewski rzeczywiście je wskazał, kiedy jeszcze mógł być jakieś wahania. Wie pan, ja słyszałem przemówienie Cimoszewicza, kiedy byłem przewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest dla słuchaczy bardzo znaczne.
Nie mylić z Parlamentem
Europejskim. To się wtedy liczyło, bo myśmy nie byli w Unii Europejskiej, więc ta Rada Europy i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miało dużo większy autorytet i w Polsce, i jeszcze w Europie. I to było świetne przemówienie Cimoszewicza. Świetne, naprawdę świetne. Ja nie oceniam teraz całej historii Cimoszewicza, jego dzisiejszych opinii, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych i niestety wygłaszanych w sposób agresywny i nieprzyjemny, antyrządowych, ale jako... Wtedy, jako ten minister spraw zagranicznych, przemówienie miał świetne. No proszę pana, czy przedostatni minister spraw zagranicznych powinien był udzielać wywiadów, prawda, w których krytykował rowerzystów, ekologów i tak dalej, co są niemal świętości dzisiaj na Zachodzie i co nie ma nic wspólnego z misją ministra spraw zagranicznych? Nie wiem, mam wątpliwości i myślę, że te wątpliwości podzielało wielu, skoro przestał być tym ministrem spraw zagranicznych. Proszę pana, na miejscu powiem szczerze, ministra Czaputowicza nie mówiłbym, że Francja jest chorym człowiekiem Europy. To mi się wydaje być... To jest arogancja w stylu francuskim. Bo przypomnijmy, jak Giscard d'Estaing powiedział, że Polacy stracili okazję, żeby siedzieć cicho. Wie pan, to było bezczelne arogancje i Macron ma też te tendencje do takiej francuskiej arogancji. I powiedzmy sobie szczerze, że wśród porównując ich z Niemcami, to oni są chorzy, porównując ich z Niemcami, prawda? Niemcy są zdrowi, tak na oko w każdym razie. Ale wie pan, ale minister spraw zagranicznych może powinien być grzeczniejszy.
Bardziej dyplomatyczny.
Nawet jeżeli rozmawia z ludźmi, którzy bywają niegrzeczni, prawda? Więc tu jestem krytyczny, ale to nie jest krytyka ministra Czaputowicza. To nie powiedziałbym takiego sformułowania, bym nie użył. Natomiast tak samo jak o tych ekologach i jeżdżeniu na rowerze przez ministra Waszczykowskiego, prawda? Ja ciągle jednak mam w pamięci, ja wiem, pan redaktor mówi, to jest prehistoria Skubiszewskiego, wie pan. Klasa Skubiszewskiego była pod każdym względem była zupełnie nadzwyczajna i on zdał egzamin również potem. On się nie zabierał głosu. już jak przestał być ministrem spraw zagranicznych. A przypomnijmy, że on był ministrem spraw zagranicznych aż do upadku rządu Suchocki we wszystkich kolejnych rządach. Czyli rządy się zmieniały, a jednak to był jego autorytet tak duży, że minister spraw zagranicznych nie wymieniano.
Skojarzyłem raczej nie z prehistorią, a z tym, że i pan, i minister Skubiszewski to poznaniacy.
Tak.
Więc to było to skojarzenie. W takim razie dziękuję bardzo za opinię państwa i moim gościem był pan poseł, były eurodeputowany Marcin Libicki. Dziękuję panie pośle za ciekawe komentarze.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie panie redaktorze.
I przypomnienie wielu historii, no i komentarzy współczesnych, które też na pewno zainteresowały naszych słuchaczy. Poznań Europa, dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, mówił Jacek Kosiak.
Magazyn unijny Poznań Europa.